przede wszystkim powiem tak, że bardzo ciężko jest dla nas wszystkich to, że jesteśmy najsłabszą drużyną w Polsce, no bo tak to trzeba powiedzieć, daliśmy siódme miejsce w rozgrywkach.
Ale też chyba w najmniejszym ośrodku żużlowym, jeżeli chodzi o miasto, bo Gniezno jest większe i każde inne miasto żużlowe jest większe od Rawicza.
Znaczy najmniejszy ośrodek i na pewno zdecydowanie klub, który ma najmniejszy budżet, bo taka jest prawda. Faktycznie w 2008 roku w pierwszej lidze zajęliśmy ostatnie miejsce, spadliśmy do drugiej ligi. No niestety ciągnęły się za nami jeszcze zobowiązania finansowe wobec zawodników i wspólnie tutaj z kolegami zarządu postanowiliśmy, że skład zmontujemy taki, na jaki nas po prostu stać, w sensie takim, żeby mieć jeszcze na uwadze oczywiście nasze zobowiązania z lat poprzednich. No nie udało się niestety, wygraliśmy tylko 4 spotkania na początku roku z Opolem, z Krosnym i z Lublinem, no i to ostatnie spotkanie na naszym torze z zespołem z Piły, gdzie wówczas w tym meczu ważyły się nasze losy, jeżeli chodzi o awans do play-offów. No stało się tak, jak się stało, no już niestety czasu nie odwrócimy, no a przyczyny, no trudno tak szczerze powiedziawszy powiedzieć teraz o głównych przyczynach, no na pewno to, że zaufaliśmy zarówno w jednym, jak i w drugim sezonie zawodnikom, którzy obiecywali Złote Góry, no tak się niestety nie stało. Złote Góry tutaj mam na myśli, mówiąc o zdobyczy punktowej, bo jeżeli cofniemy się do sezonu 2008, to szczerze powiedziawszy przed pierwszym meczem mieliśmy 8 liderów tego zespołu, no niestety później się okazało, że jest ich znacznie mniej. Mam nadzieję, że kolejny rok będzie dla nas zdecydowanie lepszy. Może czasami tak jest, trzeba spać na same dno, aby później się odbić.
To tak na wstępie oczywiście dzisiejszego naszego magazynu żużlowego. Temat kolejarza Rawicz to nie jedyny temat naszego spotkania na antenie Radia Elka. Będzie też rozmowa z Jarkiem Hampelem, z Adamem Skórnickim, z Krzysztofem Kasprzakiem. Będzie oczywiście coś o okładach, które warczały w minioną sobotę właśnie na Stadionie Smoczyka. No i oczywiście spojrzymy troszeczkę do przodu, co będzie działo się jeszcze na żużlowych torach, bo choć pogoda za oknem nie jest odpowiednia, to mamy przed sobą właściwie końcową walkę o złoty medal drużynowych Mistrzostw Polski i ostatnie Grand Prix, w którym poznamy losy medali indywidualnych Mistrzostw Świata w tym roku. Darku, Rawicz jest właściwie takim troszeczkę też ośrodkiem szkoleniowym, troszeczkę treningowym, bo często odbywają się, czy co jakiś czas, zgrupowania kadry juniorów. Teraz ostatnio gościliście również młodych duńskich żużlowców, którzy właśnie przed chwilą chyba skończyli trening na Stadionie Smoczyka również.
Dokładnie tak. No, przez większość trenerów nasz rawicki tor uważany jest za techniczny, gdzie można tam szkolić swoje umiejętności. Po zakończeniu rozgrywek ligowych mieliśmy dwudniowe zgrupowanie zaplecza kadry juniorów, gdzie jeździli najmłodsi zawodnicy. Teraz przez weekend również zawarczały motory na naszym stadionie. Trenowali młodzi zawodnicy z Danii, można powiedzieć 15-16-latkowie.
Jedna zawodniczka,
zgadza się, Nana Jorgensen. Trenowali oni pod okiem Briana Cargera, no i tak jak powiedziałeś, w dniu dzisiejszym, z tego co wiem, to również w dniu jutrzejszym, o ile pogoda pozwoli, będą trenowali tutaj na Leszczyńskim Torze.
Pytam o to nieprzypadkowo, bo tu już są jakieś zapytania kibiców odnośnie składu na nowy sezon 2010 roku. Czy któryś z tych młodych zawodników wpadł Ci w oko i czy któryś ma szansę startu w kolejarzu robić? Chodzi tu oczywiście o Duńczyków.
Znaczy tak jak wspomniałem, są to bardzo młodzi zawodnicy, 15-16-letni. Jeden był taki zawodnik, którym można powiedzieć zainteresowaliśmy się, bo bardzo płynnie pokonywał, że tak powiem, kółka na naszym torze. No niestety wiek nie pozwala mu na to, aby w przyszłym roku startował w polskiej lidze. Niemniej jednak mamy już namiary na niego. Jakiś tam pierwszy kontakt był, na co z tego wszystko wyjdzie, to zobaczymy.
Co z pozostałymi zawodnikami? Kto ma ważny kontrakt z kolejarzem Rawicz? Kto go podpisał? I kto ma szansę z tego starego składu jeszcze powalczyć w barwach Niedźwiadków w 2010 roku?
Kontrakt ważny ma Marcin Nowaczek, ponieważ podpisał on 3-letni kontrakt i rok 2010 będzie jego ostatnim rokiem, jakby jeżeli chodzi o ważność tego kontraktu. Przed sezonem 2009 podpisaliśmy 2-letnią umowę z Wiktorem Gołowskim i z Piotrem Dziadkowiakiem, a tak jak wszyscy kibice wiedzą, po turnieju burmistrza dogadaliśmy wszystkie szczegóły, jeżeli chodzi o kontrakt Sebastiana Aldena, także i ten zawodnik będzie reprezentował nasze barwy w przyszłym sezonie. No mam nadzieję, że kibicom jako tutaj ten trzon drużyny odpowiada, chociażby z tego względu, że Sebastian Alden stał się jakby tutaj ulubieńcem naszej publiczności ze względu na swoją waleczność i dobrą zdobycz punktową. No niemniej jednak jeszcze mamy kilka miejsc do obsadzenia. Na to na pewno też przyjdzie czas. Listopad, grudzień jest przed nami i na pewno będziemy próbowali zmontować taki skład, aby jednak poprawić swoją lokatę.
Czy już pytają na tej zawodnicy o możliwość startu w Rawiczu?
No, jak wiadomo, cały czas obowiązuje nas przepis, który jakby zakazuje rozmowy z zawodnikami.
Tak, ale, więc... ale czy są telefony, nie pytamy się od kogo, czy w ogóle jest zainteresowanie jazdą?
Jeżeli chodzi o zainteresowanie naszym klubem, to takie jest.
Mówiłeś o liderze, którym bez wątpienia jest Sebastian Alden. On na pewno wystartuje w barwach Koleja Żarawicz, wystartuje również Marcin Nowaczek. Czy oni, chociaż mają ważne kontrakty, wyrażają taką chęć jazdy ci zawodnicy z kontraktami?
Tak, Wiktor Głowowski? Tak, jak najbardziej, bo tak jak wspomniałem, Marcin Nowaczek ma tą umowę kilkuletnią i on również wykazuje ogromne zainteresowanie jazdą w naszym zespole. Zresztą ja sądzę, że Marcin był jedną z nielicznych osób, które się wybijały w minionym sezonie i pokazał niejednokrotnie, że stać go na dobrą zdobycz punktową. No jeżeli chodzi o Sebastiana Aldena, no to ja uważam, że gdyby nie był zainteresowany naszym zespołem, to by tego kontraktu nie podpisywał. No tak się stało. Odpowiada mu atmosfera w naszym klubie. Zresztą niejednokrotnie wspominał, że pierwszym jego klubem w Polsce to był Koleja Żarawicz i no nieskromnie powiem, ten klub wspomina najmilej.
Co z finansami klubu? Jak to sytuacja wygląda na dziś? No bo bardzo szybko zakończyliście sezon. Tych wpływów, przynajmniej ze strony kibiców, raz, że pewnie było zdecydowanie mniej aniżeli w pierwszej lidze. No a po drugie, no właściwie latem motocykle przestały walczyć w Rawiczu tak ligowo.
Znaczy, jeżeli chodzi o nasze finanse, to na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że mamy, zostało nam jeszcze do spłacenia kilkanaście tysięcy złotych. Nie chcę teraz podawać tutaj dokładnej kwoty, ale jest to kwota około 17-18 tysięcy. Jako zobowiązania do zawodników za sezon 2009. Ja sądzę, że przy no niestety tak niskiej frekwencji, jaką mieliśmy, to jest to wynik bardzo dobry. No i wspominałem również, że mamy najniższy budżet w całej Polsce. Ostatnio przeczytałem jedną wypowiedź, gdzie były omawiane budżety pierwszoligowe i jak przeczytałem, że najsłabszy zespół pierwszej ligi ma budżet 1 800 000, no to nie mamy za bardzo o czym rozmawiać.
A jak to w Rawiczu wygląda z budżetem?
Znaczy nasz budżet oscyluje, sądzę, że będzie oscylował w tym sezonie w granicach 300-350 tysięcy złotych. No niejednokrotnie ludzie nam mówią, że to jest cud, że ten budżet jeszcze w Rawiczu istnieje i chyba faktycznie tak jest. Być może to jest tak, że dzięki zaangażowaniu tych wszystkich osób, które pomagają utrzymać cały czas ten sport żużlowy w Rawiczu, czyli naszych członków klubu, całego zarządu, sponsorów, władz miasta, to jakoś nam się to wszystko udaje.
Czy finanse to największy problem Koleja Żarawicz tak na dziś?
Ja sądzę, że tak. Zresztą chyba finanse są największym problemem wszystkich zespołów w Polsce, no bo jeżeli są pieniążki na zawodników, no to automatycznie i wynik jest lepszy, no i praktycznie kółko się wtedy zamyka, bo kibic również przychodzi na stadion oglądać dobry żużel, wygrane mecze. No a niestety, a nie słabych zawodników i kolejne porażki.
Mała przerwa w tych naszych rozmowach o Koleju Żarawicz, bo w minionym tygodniu na stadionie Smoczyka trenował Jarek Hampel i były to jego ostatnie żużlowe kółka przed wakacjami.
Tak, dokładnie tak było. Wyjechałem troszkę na to, chciałem pojeździć jeszcze. Pogoda nam na to pozwala, więc potrzebowałem troszkę kontaktu z motocyklem, także trochę kółek porobiłem na leśnickim obiekcie, ale wydaje mi się, że faktycznie to są już ostatnie treningi, bo wiemy, że pogoda już nam raczej nie będzie pozwalać na więcej jazdy, także no troszeczkę się przewietrzyłem na motocyklu.
Teraz lada moment oddasz się swojej drugiej pasji, nurkowaniu.
Tak, teraz wyjazd na wakacje do Egiptu. Lekka przerwa, lekki wypoczynek, jak to zawsze po sezonie. To jest taki mój sposób na to, żeby troszeczkę odpocząć, żeby się odstresować. Przy okazji, tak jak wspomniałeś, druga pasja, czyli nurkowanie, to nurkuję dość sporo. Robię to już od dłuższego czasu, także nie mogę się już tego wyjazdu czekać.
Jarku, czy tam rzeczywiście w Egipcie odetkniesz od żużla, tam nie ma kibiców, tam nie spotyka się fanów czarnego sportu z Polski? Czy zdarzały Ci się takie sytuacje, że spotkałeś kogoś i mówił, o, idzie Jarek Hampel, wezmę sobie autograf, zrobię zdjęcie?
Rzeczywiście odpoczywam w Egipcie, jeśli chodzi o takie kwestie żużlowe i sportowe. Natomiast muszę przyznać faktycznie, z uśmiechem na twarzy oczywiście, że spotkałem w jednym z hoteli, kiedy byłem, już teraz nie pamiętam dokładnie kiedy, czy to było 2 lata temu, czy w zeszłym roku, spotkałem kibiców bodajże z Torunia, którzy gdzieś tam wypatrzyli w tych wszystkich obiektach basenowych i nawet w takim starego miejscu można spotkać panów Speedwaya, a z kolei to nic nie przeszkadzało, bo to był taki akcent powiedzmy chwilowy, także było nawet bardzo miło, a faktycznie to miejsce Egipt jest naprawdę świetnym miejscem na odpoczynek.
Jarku, na ile zaawansowana jest ta Twoja przygoda z nurkowaniem? To już tak rzeczywiście jakieś głębokości poważniejsze?
Tak, dokładnie tak. Ja już nurkuję dość od dłuższego czasu. Z tym, że tym, że zazwyczaj jest na to czas po sezonie, czyli gdzieś powiedzmy przy okazji jakiegoś egzotycznego wyjazdu, no bo w sezonie niespecjalnie jest czas na to, żeby gdzieś ułożyć sobie jakiś wyjazd nurkowania, bo to nie jest taka prosta sprawa, trzeba wyjechać, trzeba wszystko zorganizować, a w sezonie na to czasu nie ma. Także zazwyczaj przy okazji różnych wycieczek mogę sobie ponurkować, także no to jest coś przyjemnego, warto spróbować na pewno.
Taka rekordowa głębokość, na której byłeś?
Rekordowa głębokość to 25 metrów, także to jest dość sporo.
Jelku, a te przygotowania do Grand Prix już ruszyły pełną parą, czy rozpoczniesz dopiero po wakacjach?
Dopiero po wakacjach, przyznam, że dopiero po wakacjach będę myślał o przyszłym sezonie i o tym, aby układać wszystko pod przyszły rok. Teraz jeszcze jest za wcześnie, aby podejmować jakiekolwiek decyzje, a pewne zmiany na pewno nastąpią, no bo będę musiał zupełnie inaczej poorganizować ten przyszły sezon. Będzie on inny niż tegoroczny. W tym roku oczywiście też startowałem dużo, no bo trzy ligi, i Szwecja, i Anglia, i tutaj, i oczywiście Liga Polska, także te jazdy było sporo, ale teraz będzie to troszkę inny układ. Będzie więcej wyjazdów wielodniowych przy okazji Grand Prix. Będę musiał pomyśleć o tym, jak zbudować swój team, jak wszystko pokonać logistycznie. Oczywiście też bardzo ważną kwestią będzie kwestia sprzętowa, abym mógł dysponować dobrymi i szybkimi silnikami, no bo niemożliwe jest uczestnictwo i odnoszenie sukcesów na słabym sprzęcie, więc jest sporo rzeczy do zrobienia, ale zawsze mi się udawało wszystko opanować perfekcyjnie i tym razem jeszcze tak będzie.
Ostatnie tegoroczne Grand Prix będziesz śledził już na wakacjach. Jak sądzisz, jak będzie wyglądało to podium tak, jak w tej chwili wygląda pierwsze miejsce Kramp, drugie Golow, trzecie Sajkudinow?
Chyba tak to się skończy. Z tego co się orientuję, to wiem, że Jason wystartuje i na pewno będzie w dużo lepszej formie niż to było w Tenzano. Także będzie na pewno bardzo ciężko Tomkowi przeskoczyć się na Krampa. Jeśli oczywiście Tomkowi życzę wszystkiego najlepszego i tego, aby został mistrzem świata, ale z drugiej strony też Jason Kramp swoją postawą też zasłużył na ten złoty medal. Więc zobaczymy, wszystko się rozstrzygnie na torze. Zacięta walka też będzie pomiędzy Tomkiem a Emilem. On nie jest w ostatniej pozycji, on traci bodajże tylko 2 punkty, także na pewno będzie Tomek się musiał skupić na tym, aby utrzymać tą przewagę. I to jest tylko i wyłącznie bardzo ciekawe dla kibiców, no bo będziemy też świadkami wielu rozstrzygnięć w tym ostatnim turnieju, także na pewno będzie dużo emocji.
Czy tak przy okazji chciałbyś coś powiedzieć leszczyńskim kibicom?
Chciałbym przede wszystkim wszystkich leszczyńskich kibiców bardzo mocno pozdrowić. Cieszę się z tego, że będę mógł w przyszłym roku również reprezentować barwy Unii Leszno. No, myślę, że do zobaczenia już niebawem, bo ta zima szybko nam minie, a ja wszystkich bardzo, bardzo mocno pozdrawiam.
Tyle Jarek Hampel, któremu życzymy udanego wypoczynku, bo na pewno pogoda w Egipcie będzie odpowiednia. Myślę, że Jarek zasłużył sobie na taki wypoczynek i wróci do nas naładowany pozytywną energią, jeżeli chodzi o nowy nadchodzący sezon i w barwach Leszczyńskiej Unii i przede wszystkim, jeżeli chodzi o Grand Prix. Wracamy do naszego gościa. Dziś przypominam prezes Koleja Żarawicz, Dariusz Zieślak. Darku, czas na pytania od naszych fanów, od kibiców, od internautów. Te pytania były zadawane za pośrednictwem portalu www.lk.pl. Jedno z pytań brzmi: jaki ma pan plan, by przyciągnąć więcej kibiców na stadion? Mówiliśmy, że ta frekwencja w tym roku była niezadowalająca. Co zrobić, żeby tych kibiców było jednak więcej?
Znaczy, ja sądzę, że każdy z nas doskonale wie, co przyciąga ludzi na stadion. No jest to wynik, jest to drużyna, która jest na tyle dobra, aby chociażby te mecze przed własną publicznością wygrywać. Ja sądzę, że teraz tutaj jako działacze tego klubu mamy ogromne pole do popisu, aby tak się stało i żeby ten budżet był na tyle mocny, abyśmy, tak jak wspomniałem wcześniej, abyśmy mogli ściągnąć jeszcze do naszego dwóch zawodników gwarantujących taką w miarę średnią zdobycz punktową. Ja sądzę, że wówczas na pewno kibice to docenią. Jeżeli mogę powiedzieć, to prosiłbym tutaj naszych kibiców, aby jednak mimo wszystko od nas się nie odsuwali, bo to jest czasami tak, że jak nie idzie, to mimo wszystko potrzebujemy również wsparcia tutaj ze strony kibiców. Mam nadzieję, że tak w przyszłym sezonie będzie.
A ta średnia frekwencja w tym roku na meczach Koleja Żarawicz na własnym stadionie, jaka była?
Na początku sezonu sądzę, że gdzieś to było około 1500-1700 osób. No niestety, z miarem upływem czasu i z naszymi kolejnymi porażkami ta frekwencja malała, aż na końcu bodajże było 500 osób tylko na meczu z Polonią Piła.
Co z młodzieżą? Czy młodzież garnie się do Koleja Żarawicz, czy chętnie przychodzą na trybuny, czy są jakieś akcje promocyjne w szkołach na przykład?
Tak, czasami jeździmy do szkół, reprezentujemy, że tak powiem, naszych zawodników. Młodzież widać na stadionie, bo to głównie właśnie jakby tutaj do tej młodzieży musimy dotrzeć, aby oni gdzieś tam przyciągnęli swoich kolegów czy rodziny i tutaj wspólnie nas oglądali. A ciekawe pytanie było również, jeżeli byśmy się zapytali, czy młodzież się garnie do uprawiania sportu żużlowego.
Ja miałem w zanadrzu pytanie, to może skoro już o tym mówimy, jesteś też wiceprzewodniczącym Głównej Komisji Sportu Żużlowego, skoro mówimy o tym, czy młodzież garnie się, czy nie garnie, no jak to w Polsce jest, bo kilka egzaminów tych licencyjnych było w tym roku odwołanych. A zatem no chyba jednak sport żużlowy nie jest takim najciekawszym, najbardziej atrakcyjnym dla tych młodych ludzi.
Znaczy ja szczerze powiedziawszym tego tak może
nie
chcę strzelać, nie odbierał.
Dwa, trzy egzaminy zostały odwołane, te terminy tak z góry już ustalane.
Zgadza się, ja, o ile mnie pamięć nie myli, to na ostatnim posiedzeniu Głównej Komisji Sportu Żużlowego właśnie na ten temat rozmawialiśmy i sądzę, że w tym roku licencję zdało około 30 młodych zawodników. Sądzę, że to nie tylko jest problem Rawicza, że nie mamy jakby tylu chętnych do uprawiania tego sportu żużlowego, bo to jest problem, można powiedzieć, w całej Polsce, szczerze powiedziawszy. Kiedyś, o ile jak rozmawiałem ze starszymi trenerami, to opowiadali, że jak było otwarcie zapisy do szkółki, to przychodziło po kilkadziesiąt, a nawet 100 osób. Teraz to jest całkiem inaczej. Ja sądzę, że to jest wina tego wszystkiego, co nas otacza na dzień dzisiejszy. Wiadomo, jest telewizja, jest satelita, są komputery. I młodzież po prostu wybiera siedzenie przed komputerem czy w domu, a nie uprawianie sportu żużlowego. Nie wiem, jak to zmienić. Zresztą ten marazm tutaj dotyka nie tylko nas. To możemy również zaobserwować również w innych krajach.
Kiedy będziemy mogli pochwalić się jakimś wychowankiem koleja Żarabicz, który zdał licencję żużlową? Jest na to szansa w najbliższym czasie?
Być może w przyszłym roku. Mieliśmy dwóch chłopców, którzy trenowali, którzy próbowali poznawać te wszystkie tajniki. No, jak to się wszystko poukłada, no to zobaczymy już niedługo.
Już wiemy, jak wygląda sytuacja i w koleju Żarabicz, i wcale nie jest to jakaś wyjątkowa sytuacja, jeżeli chodzi o zainteresowanie, bo jest tak też w innych klubach, o czym chociażby świadczą te odwołane egzaminy licencyjne. Powód był jeden. Brak chętnych. Darku, kolejne pytanie od naszych kibiców, internautów. Czy trenerem koleja Żarabicz dalej będzie Henryk Jasek?
Tak, na dzień dzisiejszy nie mamy zamiaru zmieniać, że tak powiem, osoby na tym stanowisku i w sezonie 2010 naszą drużynę również poprowadzi pan Henryk Jasek.
Jeszcze jedno pytanie z tej serii. Czym kieruje się pan w poszukiwaniu zawodników?
Wiadomo, jeżeli chodzi o drugą ligę i o nasz klub, no to głównym takim czynnikiem są finanse. Jednak również patrzymy na wiek zawodnika, zresztą to było widać już po tegorocznym sezonie, gdzie średnia wieku była około 24-25 lat. Był tylko Robert Mikołajczak, tak sobie pozwolę powiedzieć, mam nadzieję, że to nie będzie miał mi tego za złe, jakby z tych starszych, który ma w tym roku 34 lata, pozostali byli zdecydowanie młodsi i ja sądzę, że w tym kierunku po prostu trzeba iść.
Rawicz no nie cierpi chyba tak do końca na brak osób związanych ze sportem żużlowym, zawodników, bo jest i Piotr Dymi, i Roni Jamroży, jest też Robert Miśkowiak, Piotr Świderski mieszka też niedaleko. Czy to nie jest takim dodatkowym magnesem jednak mimo wszystko dla tych wszystkich młodych ludzi, że jednak warto uprawiać sport żużlowy, czy nie może być takim magnesem, że jednak ci zawodnicy no, bądź coś osiągnęli w sporcie żużlowym?
Dokładnie tak, być może tak by było, gdyby ci zawodnicy reprezentowali nasze barwy. Wiadomo, Piotr Świderski, czy Roni Jamroży, czy Robert Miśkowiak na dzień dzisiejszy nie są zainteresowani jazdą w drugiej lidze i to należy w pełni zrozumieć. Byliśmy w pierwszej lidze, dogadaliśmy się jako działacze z Ronim Jamrożem, reprezentował on nasz klub, zresztą niejednokrotnie też wspominał, że chciałby jeszcze jeździć w koleja Żurawicz. No ja mam nadzieję, że tak się kiedyś stanie, że jednak więcej tych osób tutaj jakby z Rawicza i okolic będzie reprezentował nasz klub.
Chwilę oddechu, bo w sobotę na stadionie Smoczyka zawarczały nie motocykle żużlowe, a kłady. Wszystko za sprawą turnieju o Puchar Almarku. Mimo już jesiennej pogody okazało się, że takie zawody mają swoich miłośników, którzy bez względu na wszystko wybierają się na stadion Smoczyka. Myślę, że ci co przyszli nie mogli narzekać na brak emocji. Wyścigi kładów mają parę rzeczy wspólnych z rywalizacją żużlowców. Podobnie jak w czarnym sporcie, jeździ się w lewo, pod taśmą staje czterech zawodników, a rywalizacja toczy się na dystansie czterech okrążeń. Te czterokołowce jednak zdecydowanie inaczej pokonują łuki. To już nieco inna szkoła niż jazda quadami po wertepach. Widać było, że nie wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy po raz pierwszy mieli kontakt z leszczyńskim owalem, kręcanie kółek zawsze w lewo wychodzi bez problemów. Jak zwykle nie obyło się bez upadków i awarii sprzętu. W sumie o Puchar Almarku walczyło 16 zawodników, nie tylko z Leszna, ale m.in. z Rawicza czy z Chowy. Ostatecznie z 14 punktami wygrywa Dariusz Witkiewicz. O losach drugiej lokaty zdecydował wyścig dodatkowy, w którym Leszek Śmigielski pokonał Romana Jankowiaka. To najsmutniejsze dla sportowca, czwarte miejsce, przypadło w udziale właścicielowi Almarku Jarosławowi Sztajerowi. Zmagania na torze jako kibic oglądał m.in. żużlowiec Unii Leszno Krzysztof Kasprzak.
Z Krzysztofem Kasprzakiem jeszcze sobie porozmawiamy. To była moja sobotnia relacja w turnieju. Jak już mówiliśmy, walczono o Puchar Almarku. Na torze jako czynny uczestnik pojawił się też właściciel firmy Jarosław Stajer. Między ligami zapytałem go o to, jak mu idzie w tej walce na quadach.
No myślę, że średnio. W sumie traktujemy to jako zabawę. Jest w Lesznie grupa 9-10 osób, którzy systematycznie jeżdżą na quadach, bawimy się jakoś wspólnie. Zaprosiliśmy kilka osób z Rawicza, ze Wschowy, ze Śremu. Jest nas w sumie 16 osób i zrodził się pomysł, żeby zorganizować taki mini turniej, żeby się jakoś razem pobawić.
Które to zawody w Twoim wykonaniu?
No takie oficjalne czy półoficjalne to pierwsze.
Na ile ta specyfika jazdy po terenie różni się od tego, co jest tutaj na stadionie Smoczyka? Na co tutaj trzeba zwrócić szczególną uwagę?
Michał, tutaj jest bardzo szybki tor i trzeba jechać bardzo płynnie. Nie można zbyt mocno wyłamywać sprzętu, nie można za mocno kontrolować. Jest to bardzo niebezpieczne, może być upadek i mogą być różne konsekwencje. Także trzeba bardzo, bardzo być wjechanym w ten tor. Jest to bardzo szybki tor.
Tutaj oczywiście startują wyłącznie sami hobbyści na torze i zajmujący się zupełnie czymś innym, aniżeli sportami motorowymi.
Dokładnie. Każdy traktuje to jako jakąś tam formę zabawy przy okazji jakiejś tam rywalizacji.
A ja myślę, że szefowi Almarku poszło całkiem w tych zawodach, bo przypomnijmy, zajął na torze stadionu Smoczyka czwarte miejsce. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania do naszego gościa, do prezesa Koleja Żarawicz, Dariusza Cieślaka, prosimy o dzwonienie, śmiało proszę dzwonić, kierunkowy do Leszna 065 529 5529. Czekamy na telefony od naszych słuchaczy, a tu tymczasem kolejne pytanie od naszych internautów. Panie Darku, chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda sprawa sponsora strategicznego, z którym ponoć rawicki klub negocjował. Czy łatwo załatwić w ogóle sponsora strategicznego dla Koleja Żarawicz, czy w ogóle łatwo rozmawiać się ze sponsorami w przypadku drugiej ligi?
Zresztą jak widać na pewno bardzo trudno, bo i zarówno moi poprzednicy również takie rozmowy prowadzili, jednak niestety nie udało się. My również cały czas poszukujemy takiego sponsora, no dla nas byłoby to praktycznie zbawienie, gdybyśmy pozyskali jednego potężnego sponsora. No nie ukrywam, że pewne rozmowy prowadzimy, no jednak no, na dzień dzisiejszy nie umiem nic więcej na ten temat powiedzieć.
A z finansami, jeżeli chodzi o reklamy na stadionie, łatwo się sprzedaje, trudno, czy jest w ogóle zainteresowanie wśród miejscowych przedsiębiorców?
Znaczy zainteresowanie na pewno jest, jednak ze względu na kryzys, jaki panuje, na pewno te rozmowy są trudniejsze. Zresztą w rozmowach z innymi prezesami klubów również oni stwierdzili, że mają takie problemy. No mam nadzieję, że już niedługo kryzys, jaki jest w Polsce, kryzys gospodarczy, że tak powiem, ominie nas i będziemy mogli normalnie zacząć funkcjonować jako stowarzyszenia sportowe.
Ale jakimś cudem udaje się zorganizować co roku jedną ważną imprezę w Koleja Żarawicz, turniej o Puchar Burmistrza. W tym roku mieliśmy jeszcze półfinał indywidualnych mistrzostw Polski.
Tak, i ten półfinał pokazał, że zapotrzebowanie na sport żużlowy w Rawiczu jest. Wówczas na naszym stadionie było około 3,5 tysiąca osób. Nawet gdybyśmy gdzieś powiedzieli, że chociaż połowa była przyjezdna, no to było prawie 2 tysiące osób miejscowych. Czyli to jest kolejny dowód na to, że aby ta widownia była zdecydowanie większa, no niestety potrzebny jest wynik. Wspomniałeś tutaj o imprezach, że co roku gdzieś tam mamy coś ciekawego.
No właśnie, co w przyszłym roku?
Na pewno turniej burmistrza, zresztą to już jest od kilkunastu lat i sądzę, że tutaj mogę teraz powiedzieć i zdradzić taką małą tajemnicę. W przyszłym roku na naszym stadionie w Rawiczu odbędzie się również jedna impreza rangi UM-owskiej. Będzie to półfinał indywidualnych mistrzostw Europy juniorów.
Kiedy?
Znaczy dokładna data jeszcze nie jest wyznaczona, bo mamy bodajże dwa albo trzy terminy i z tych terminów będziemy musieli wybrać. Najprawdopodobniej będzie to na początku czerwca.
A z polskich imprez organizowanych przez Polski Związek Motorowy,
Znaczy to jest jeszcze za wcześnie, aby określić się, jakie imprezy będziemy mieli. Jak wiadomo, kalendarz sportu żużlowego tworzony jest na przełomie roku, gdzieś tam w miesiącach styczniu. Sądzę, że wówczas będziemy mogli coś więcej na ten temat powiedzieć. W zeszłym roku jako Główna Komisja Sportu Żużlowego zdecydowaliśmy, że imprezy typu półfinały Mistrzostw Polski Par Klubowych, Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych, czy ćwierćfinały i wspomniany półfinał Mistrzostw Polski będą w większości odbywały się na torach drugoligowych. Ja sądzę, że ta zasada zostanie również utrzymana i w przyszłym roku, bo to jakby nie było, jednak jest bardzo duży zaszczyt dla wszystkich klubów drugoligowych, a właśnie te kluby potrzebują takiego, a nie innego, takiej, a nie innej formy promocji.
Tyle Dariusz Cieślak, my na chwilę wracamy znowuż na stadion Smoczyka. Jednego z organizatorów turnieju, Dariusza Witkiewicza, zapytałem o to, ilu zawodników stawiło się w tych zawodach.
Stawiło się równo 17, ale akurat tak nieszczęście się zdarzyło, że jednemu popsuł się sprzęt, ten jest równa 16 i pasuje nam do kompletu.
Patrząc w sporych stacjach samochodów tutaj w parkingu, to nie tylko mieszkańcy Leszna i najbliższych okolic.
Zgadza się. Przyjechali chłopacy z Ostrowa, z Rawicza, z Poznania, Piły, Gorzowa. Jest również dwóch zawodników, którzy ścigają się na co dzień w motokrosie Kładów w klasie mistrzowskiej. Jest to Maciej Czajkowski i Bogdan Powala z WKM Schowa.
Jak wygląda regulamin tych zawodów?
Bardziej jedziemy jakoś pokazowo, żeby zachęcić ludzi młodszych do uprawiania jakiegoś sportu, a nie jeżdżenia gdzieś tam po lasach, gdzieś gdzie jest to zabronione. Dlatego może nie jest to są jakieś zawody, ale bardziej pokaz dla publiczności. Ale przy okazji jakieś tam punkty łapiemy.
Cztery kłady pod taśmą, też na cztery okrążenia, tak jak przy okazji zawodów żużlowych?
Tak, dokładnie tak. No muszę powiedzieć, że kiedy się ogląda zawody z trybuny jako kibic żużlowy, wydaje się to dużo, dużo łatwiejsze, a niestety no współczuję zawodnikom żużlowym, którzy walczą o punkty, o pieniądze i o sławę dla swojego klubu. Jest bardzo ciężko, współczuję.
Przy okazji pierwszego takiego turnieju tutaj w Lesznie parę lat temu było mnóstwo upadków. Jak to dziś wygląda?
No było tak jak pan powiedział parę lat temu, w związku z tym umiejętności tych zawodników są już dużo lepsze, sprzęt już jest równy, nie ma takiej różnicy jak to było ostatnio. Mamy dostęp do takiej światowej sławy tuningowych części, czyli poszerzonych kładów. Nie są te kłady wysokie, wąskie, które właśnie wtedy się przewracały. Dzisiaj wszystkie są położone tak jak do dyscypliny, do supermoto.
Dziś pogoda no może nie zachęca tak do końca do wizyty na stadionie Smoczyka. W tej chwili pada, ale kibice nie zawiedli.
Nie, przyszło ich, można powiedzieć, że nawet mała czy większa grupka, zależy jak to patrzy, jak to liczy, ale faktem nie mieliśmy dużo czasu na zorganizowanie i zareklamowanie tych zawodów, dlatego dziękujemy serdecznie kibicom za to, że przybyli i dopingują nas i tym samym wspierają nas, patrząc na nas.
Tyle zwycięzca turnieju, Dariusz Witkiewicz, a my cały czas czekamy na telefony do naszego gościa, do prezesa kolejarza Rawicz. Kierunkowy do Leszna 065-529-5529. Darku, KM Ostrów no, próbował takiego magnesu, zakontraktował Nanę Jorgensen. W tym sezonie ona oczywiście na tor nie wyjechała. Czy nie kusiło Cię, aby ta zawodniczka nie podpisała kontraktu z kolejarzem Rawicz? Ja wiem, są to wszystkie względy formalne, jeżeli chodzi o czas podpisywania tych kontraktów, ale była dzisiaj w Rawiczu. Jak ona spisywała się? Wczoraj, przepraszam, przed swoją torze. Jak ona spisywała się i jak sądzisz, czy znalazłaby miejsce w drugoligowym składzie, takim już na poważnie pod taśmą maszyny startowej, to na pewno byłoby magnesem też dla polskich kibiców.
Znaczy być może, jak na dziewczynę spisywała się bardzo dobrze, bo jeżeli płynnie się pokonuje łuki i w miarę ten gaz się odkręca, no to można powiedzieć, że ktoś w miarę opanował jazdę na żużlu. Jednak szczerze powiedziawszy, z całą sympatią do tej dziewczyny, no nie sądzę, aby, że tak powiem, w walce o skład byłaby ona w stanie w takim wielkim cudzysłowie wygryźć innych zawodników płci przeciwnej.
No ale w Danii startuje i radzi sobie, no powiedzmy, że nie najlepiej, ale też nie najgorzej.
No dokładnie tak jak powiedziałem, no wiadomo, poziom Ligi Duńskiej, poziom Ligi Polskiej zdecydowanie się różni, no tak więc jeżeli chodzi o moją opinię, to nie sądzę, aby byłaby ona w stanie skutecznie rywalizować z pozostałymi zawodnikami.
Czekamy na telefony do prezesa kolejarza Rawicz, Dariusza Cieślaka, kierunkowy Drożna 065-529-5529. Wiemy, że w Rawiczu z powodów kłopotów technicznych trochę ten zasięg jest ograniczony, ale miejmy nadzieję, że lada dzień wróci to po tej nieszczęsnej wichurze z lipca do stanu pierwotnego, a my na chwilę wracamy jeszcze na stadion Smoczyka. Zawody jako kibic oglądał też żużlowiec Unii Leszno Krzysztof Kasprzak. Zapytałem go o to, na ile te wyścigi kładów różnią się jego zdaniem od wyścigów motocykli żużlowych.
No, na pewno jest inny styl jazdy i
chciałem początkowo przejechać trening tutaj wspólnie z kolegami, ale nie zdążyłem, bo miałem inne sprawy do załatwienia. Ale teraz chciałem pomóc właśnie Tomkowi Bajerowi z firmy Almar, bo też tutaj startuje dzisiaj, ale miał wypadek niefortunny w pierwszym wyścigu, więc teraz pomagam Rafałowi oraz Jackowi Malepszemu tutaj.
Są tutaj większe prędkości, aniżeli przy wyścigach motocykli żużlowych, czy raczej nie?
No widać tą szybkość i myślałem w sumie, że wolniej pojadą, no ale widać, że trzymią gaz i jest duża szybkość.
Chciałbyś kiedyś spróbować, czy już próbowałeś może tego rodzaju wyścigów tutaj na smoczyku?
Właśnie chciałem dzisiaj wystartować, ale po przemyśleniach mamy jeszcze złoty kask i odpukać, gdyby coś się stało, więc nie chciałem ryzykować, ale pewnie bym spróbował pojeździć troszkę.
Na ile ta jazda tutaj właśnie kładami na to, że stadion Smoczyka różni się od motocykli żużlowych, jak sądzisz, tak na pierwszy rzut oka?
No nie wiem, bo nieraz tylko się przejechałem tak, żeby spróbować, a tak większym czasem nie trenowałem ani nic, więc nie wiem w ogóle jak to dłużej, czy kondycyjnie trzeba być dobrze przygotowanym, czy jak, bo tutaj tor jest dzisiaj w miarę równy, więc no, musiałbym najpierw spróbować, żeby się wypowiadać o tym.
Fakt jeden tutaj bezsprzeczny, że startują wyłącznie amatorzy.
No tak, startują amatorzy, ale tak widać, jest rywalizacja i zawsze adrenalina. No było to widać w przypadku Tomka, wyjechał w pierwszym wyścigu i no, miał duży wypadek, dobrze, że sobie nic nie złamał.
Tyle Krzysztof Kasprzak, a my wracamy do naszego gościa, do prezesa Koleja Żerawicz. Cały czas czekamy na telefony, kierunku wydrożna 065-529-5529. Darku, korzystając z tego, że jesteś wiceprzewodniczącym Głównej Komisji Sportu Żużlowego, może zdradzisz nam, jak będzie wyglądała przyszłoroczna druga liga? Czy już tak do końca wiadomo, jakie drużyny wyraziły chęć startu w niej, czy będzie coś nowego?
Znaczy, jak wiadomo, termin zgłoszeń do ligi, czyli do rywalizacji ligowej mija 31 października, tak więc jeszcze mamy kilka tygodni, aby tak naprawdę poznać skład tej drugiej ligi. Z tego, co zdążyłem się tylko zorientować, to chęć...
Mamy pewnie jakieś kilka drużyn jest pewnych.
Na pewno pewniakami są te drużyny, które startowały obecnie w drugiej lidze, którym ewentualnie nie udało się wejść do pierwszej ligi, czy jak KM Ostrów spadli do drugiej ligi, czyli to można powiedzieć, że te zespoły na pewno wystartują. Ale tak jak chciałem zacząć właśnie, wiemy, że drużyna z Krakowa również ma zamiar zgłosić się do rozgrywek ligowych. No, na razie mają zamiar, ale czy się zgłoszą, no to tak jak powiedziałem, poznamy za kilka tygodni.
Na dziś druga liga będzie typowo polska?
Tak, ze względu na to, że Daugavpilis jakby zajął drugie miejsce w rozgrywkach pierwszej ligi, a drużyna z Węgier prowadzona przez Janusza Ślączka awansowała po meczu z Orłem Łódź.
Czyli koszty troszeczkę mniejsze tych wyjazdów?
Zdecydowanie tak. Ja już niejednokrotnie powtarzałem, że polskich klubów nie stać na tak dalekie wojaże. Przez ostatnie kilka lat, dwa albo trzy otrzymywaliśmy pomoc z GKSŻ-u, z Polskiego Związku Motorowego. To na pewno było nam zdecydowanie łatwiej.
No, sporo zawsze kłopotów było na tej wschodniej naszej granicy. Mam nadzieję, że drużyna z Ukrainy już nie zgłosi się do rozgrywek, bo tam jednak okres wyczekiwania na granicy, wiesz to z własnego doświadczenia, był niekiedy naprawdę bardzo długi, do tego już nie jesteśmy przyzwyczajeni.
Dokładnie tak. No, na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych sygnałów, aby jakakolwiek drużyna z Ukrainy wyrażała chęć jazdy w naszych rozgrywkach. No a tak jak wspomniałeś, faktycznie wyczekiwanie na granicy to jest kilkugodzinne, 5-6-godzinne i to można powiedzieć był standard.
Tyle prezes Koleja Żerawicz, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego Dariusz Cieślak, a w sobotę na kładach startował też Tomasz Bajer, jeden ze sponsorów Krzysztofa Kasprzaka.
Tak jest, Almar, Transport Zwednicja, dosyć.
To takie hobby, te wyścigi kładów?
No raczej tak, tutaj nigdy nie jeździliśmy na stadionie, dzisiaj pierwszy raz z kolegą i pierwszy bieg i nieudany.
Ono jeździ z 13 numerem startowym i to dlatego ten pech?
No nie wiem. Myślę, że może tam jakoś się przyczynił do tego, ten numer.
A co się właściwie stało?
Chyba za Ostrów weszłem tu w drugi łuk i postawiło mnie w poprzek. Znaczy jechałbym dalej, ale sprzęt nie pozwala.
Do tej pory jeździłeś tylko gdzieś w terenie?
Tak, raczej tylko w terenie. Po lasach gdzieś jakieś polne drogi.
Pierwsza wizyta na stadionie Smoczyka, no i chyba pierwsze jakieś wskazówki od kolegów, którzy już startowali, jak należy pokonywać łuki.
No dokładnie, dzisiaj tutaj kolegów bardzo dużo startuje i wiemy już inaczej, jak którym biegiem, gdzie. Tor żużlowy no jest inaczej, jak tam jakieś leśne ścieżki, coś takiego, nie?
Jest też Krzysztof Kasprzak, czy on coś podpowiadał, doradzał, jak tu należy jechać?
No mi nie zdążył akurat, ale kolega jedzie dalej i jemu tam podpowiada, udziela wskazówek, jak co.
Fajna impreza?
No myślę, że tak.
Tyle jeden ze sponsorów Krzysztofa Kasprzaka. I tak kończąc temat wyścigu wkładów na stadionie Smoczyka, wszyscy ci, którzy chcą zobaczyć zdjęcia z tej imprezy, zapraszamy na portal regionu www.lk.pl. Tam najświeższe zdjęcia właśnie z tego turnieju. Są też zdjęcia z meczu naszych koszykarek w Poznaniu, wygranego meczu. To tak dla wszystkich fanów i jednej, i drugiej dyscypliny. Darku, co z takimi jeszcze innymi tradycyjnymi imprezami Koleja Żarawic, jak chociażby z balem Brzuszowca?
Dokładnie 23 stycznia 2010 roku, czyli już przyszłego roku o godzinie 20 startujemy po raz kolejny z naszym tradycyjnym balem Żużlowca. Będzie to już 12 bal. Przygrywać będzie zespół Holidays, tak więc wszystkich chętnych bardzo serdecznie zapraszamy o kontakt z naszym klubem. Przypominam, 23 stycznia kolejny bal Żużlowca w Rawiczu.
Będą też charakterystyczne typowania, wybory wszystkich tych najw Koleja Żurawicz?
Sądzę, że tak. Plebiscyt ten cały czas organizuje redakcja Życia Rawicza, tak więc sądzę, że również i w tym roku takie zamierzenia na pewno również mają.
Planuje się wzorem lat poprzednich również sprzedaż karnetów, czy to jak?
Tak, sądzę, że ze sprzedażą karnetów ruszymy na początku stycznia, tak więc wówczas będzie wiadomo również odnośnie ceny i ewentualnie ile razy będzie można wejść na nasz stadion na dany karnet.
Gdybyśmy tak mówili troszkę o preferencjach, jeżeli chodzi o zawodników Koleja Żarawicz, czy bardziej skłaniacie się w kierunku tych z zagranicy, czy polskich?
Ja sądzę, że nasz skład na przyszły rok będzie mniej więcej po połowie, jeżeli chodzi o zawodników polskich i zagranicznych. No tak to wygląda wszystko na dzień dzisiejszy, no jednak wspomniałem, no mamy jeszcze kilka miesięcy, jeżeli chodzi o kompletowanie składu i w tym czasie wszystko może się zdarzyć.
Tyle Dariusz Cieślak, na koniec jeszcze magazynu żelazowego wrócimy do niego, a z wychowankiem Unii Leszna Adamem Skórnickim w sobotnie, wczesne popołudnie spotkałem się w dość nietypowym, bo nie żużlowym miejscu.
Tak, dzisiaj dla odmiany jestem w ogrodach z koszałką. W związku właśnie z tym, że i ja, i żona, i także moja mama mają takiego zielonego hopla na punkcie właśnie roślin. I mamy bardzo duży ogród, a przy okazji sobotniego popołudnia chcemy wykorzystać trochę czasu i zobaczyć, co można jeszcze uzupełnić w naszym ogrodzie.
Dzisiaj Dzień Drzewa to taka specjalna okazja, aby tutaj przyjechać, aby też troszeczkę z kibicami porozmawiać, bo stoi twój motocykl.
No tak, zawsze lubię łączyć wiele rzeczy. To akurat przyszło połączyć dwie moje pasje, przyrodę i sport żużlowy. No i w związku z tym mamy okazję dzisiaj tutaj zobaczyć także motocykl.
Adam, w sezonie jesteś bardzo zapracowany, bo i Szwecja, i Anglia, i starty w Lidze Polskiej, mnóstwo różnego rodzaju innych imprez. Czy masz czas na pielęgnowanie tego domowego ogródka?
No niestety nie. Ja tylko mam czas na to, żeby czasami przejść się raz na dwa tygodnie po ogrodzie i powiedzieć żonie, że tutaj troszeczkę trzeba coś zmienić, tu trzeba coś zmienić, ale ogólnie to żona zajmuje się ogrodem i bardzo dużo czasu poświęca właśnie w ogrodzie. Czasami z pomocą przybywa także moja mama, która to wszczepiła właśnie w nas, to zamiłowanie do zieleni.
Znasz się trochę na tych roślinkach? Czy tak powiedzmy, no to jest ładne, to jest brzydkie, czy odmiany gatunki są ci znane?
To jest tak, podobnie jak z muzyką. Bardzo ją lubię, a nie zawsze znam wykonawców czy nazwy utworów. Tak samo jest właśnie z zielenią. Podobają mi się rośliny, ale żeby je ponazywać, to no, sosny od świerku odróżnię, ale dalej może być już problem.
Dzisiaj też jakieś zakupy przy okazji?
No na pewno tak, trzeba troszeczkę tam, korzystając z jesieni, uzupełnić niektóre miejsca w ogrodzie, więc na pewno żona coś wybierze.
A twoja ulubiona roślina, ulubione drzewo?
Ulubione drzewo to na pewno dąb, ale także lubię czy tuje, czy różnego rodzaju świerki.
Jak duży masz ogród?
Dość spory. Metrowo to raczej go nie określa, ale jest bardzo duży.
Ile drzew na nim właśnie?
No, około 300 z pewnością.
Adam, no trudno nie będzie porozmawiać też o sezonie tak przy okazji. Powiedzmy szczerze, chyba niezbyt udany w twoim wykonaniu i drużyny Lotosu Brzeża Gdańsk.
No na pewno tak, nie był to dla mojej drużyny i dla mnie udany sezon ligowy w Polsce. No tak to bywa, nie ma co teraz się nad tym już rozczulać, było, minęło, trzeba powoli dokończyć ten sezon. Są jeszcze finałowe rozgrywki w Anglii, sezon Szwecji zakończony na drugim miejscu. Miejmy nadzieję, że uda się wygrać ligę z drużyną angielską i ten sezon nie wypadnie aż tak źle i powoli będzie trzeba myśleć, co dalej z Polską.
Co przed tymi finałowymi meczami Ligi Angielskiej? Jakie nastroje w drużynie, no i przede wszystkim jakie oczekiwania?
No, spotykają się dwie bardzo silne drużyny. U siebie rozstrzygnęliśmy pojedynek na naszą korzyść. Mamy zaliczkę 16 punktów. Zdajemy sobie sprawę, że na pewno będzie bardzo trudno wygrać w Swindon. Wiadomo, Lee Adams potrafi tam zdobyć dla drużyny 20 parę punktów, z czego sam może przywieźć 15, a resztę będzie ciągnął ze sobą kolegów. Więc będzie na pewno bardzo trudno i Swindon od dawna nie wygrało ligi. I od 4 lat zawsze pechowo omijają ich playoffy lub przegrywają w finałach, więc na pewno będą bardzo zdeterminowani, ale myślę, że to my okażemy się lepszym zespołem.
To 16 punktów wystarczy, czy też nie? No bo w Szwecji też wygraliście pierwszy pojedynek na własnym torze, no później na torze Lionel Gislaveld było inaczej.
Tak, ale nasza angielska drużyna jest zupełnie inna. W Szwecji to, że byliśmy w playoffach, było zaskoczeniem dla wszystkich znawców Speedwaya. I kiedy wygralibyśmy ligę, to myślę, że to już była niespodzianka światowej rangi, ale na pewno jesteśmy szczęśliwi z drugiego miejsca i z całego sezonu. Na pierwszy nasz mecz, pierwsze dwie kolejki obejrzało około 700 i 800 ludzi, a ostatni mecz oglądało 7600 ludzi, więc myślę, że progres był znakomity z naszej strony.
Czy już wiesz, co w następnym sezonie, barwę jakiego klubu będziesz reprezentował? Głośno mówi się o twoim powrocie tutaj do stolicy Wielkopolski, do Poznania?
Nie wiem, jeszcze jest na to za wcześnie, trwa sezon. Myślę, że niezbyt wiele zmieni się w Szwecji i w Anglii, a co będzie w Polsce, zobaczymy w listopadzie.
Takie największe zaskoczenie twoim zdaniem minionego już prawie sezonu, czy to chociażby awans twojego kolegi Magnusa Zetterstroma do Grand Prix?
No na pewno tak, aczkolwiek Magnus pokazał w zeszłym roku, że potrafi wygrać mistrzostwo Szwecji i na pewno cieszy coś takiego, że zawodnicy, na których się nie stawia, którzy niby nie liczą się, awansują do Grand Prix, bo przynajmniej daje to obraz, że sport nadal jest nieprzewidywany.
Tyle Adam Skórnicki, ja przypomnę, że mecz o mistrzostwo Anglii, ten decydujący, dziś wieczorem na torze w Swindon spotka gospodarze będą podejmowały drużynę Wilków z Wolverhampton. 16 punktów mają w zanadrzu właśnie Wilki z Adamem Skórnickim w składzie. Bar w Swindon broni oczywiście niezawodny nasz Lee Adams. A co działo się w minionym żużlowym tygodniu? No właśnie, co zmieni się w Unii zgodnie z przepisami? Nie powinno się rozmawiać z żużlowcami z innych klubów. No to teraz właściwie można tylko spekulować, czy w Lesznie pojawił się, czy pojawi się Jason Crump, Hans Andersen, Kenneth Biere czy Nicky Peterson. Ta lista jest na pewno bardzo długa, na dziś to tylko spekulacje i nikt tego nam nie potwierdzi. Od przyszłego roku Grand Prix przez 5 lat będzie w Toruniu. Zgodnie z decyzją Trybunału Polskiego Związku Motorowego do drugiej ligi spada KM Ostrów, a w barażu utrzymanie w pierwszej lidze walczy już GTŻ Grudziądz z Orłem Łódź. Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem GTŻ-u na torze w Łodzi 43-47. Z barażu o wejście do Ekstraligi zrezygnował Lokomotiv Daugavpils. Przypomnijmy, ten zespół miał walczyć z WTS-em Wrocław. Jutro o 22:00 podejście do meczu Falubas Toruński Anioły. Zobaczymy, czy pogoda pozwoli. W sobotę ostatnie tegoroczne Grand Prix. Najlepsi żużlowcy świata spotkają się na stadionie w Bydgoszczy. Przypominam, prowadzi Jason Crump 150 punktów, drugi jest Tomasz Golow 133, trzeci Emil Sajfudinow 131, a ciekawie też jest od miejsca 6 do 9 Nicky Petersen 6, 92 punkty, Kenneth Biere 7, 90 punktów, 8 Hans Andersen 88 punktów, 9 Frederik Lindgren również 88 punktów i na miejscu 10 Rune Holta 85 punktów. Przyszłoroczny finał indywidualnych mistrzostw Europy Seniorów odbędzie się 4 września na torze w Tarnowie, a w niedzielę od 12 w Zaborowie impreza też motorowa, motocyklowa, motocross Kenny Racing Cup, a w czwartek przełożony też złoty kask w Zielonej Górze. Darku, co tak na koniec chciałbyś powiedzieć wszystkim fanom kolejarza Rawicz i wszystkim fanom czarnego sportu, którzy nas słuchają?
Znaczy, przede wszystkim chciałbym wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić i życzyć im wszystkiego dobrego. Tak jak wspomniałem, w szczególności kibicom kolejarza Rawicz, a także wszystkim fanów Speedwaya tutaj w naszym regionie. Jeżeli mogę, to skorzystam z okazji i takie szczególne pozdrowienia przekażę dla wiernego kibica kolejarza Rawicz, pana Jerzego, któremu po prostu obiecałem, że za pośrednictwem Radia LK to uczynię. Tak więc Wszystkiego dobrego.
To tyle w naszym poniedziałkowym magazynie żużlowym. Darku, dziękujemy Ci za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo.
Przypominam, że Państwa i naszym gościem był prezes Koleja Żarawicz, jednocześnie wiceprzewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego, Dariusz Cieślak. A my spotkamy się w magazynie żużlowym dokładnie za tydzień o zwykłej porze.
Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Reklama. Sponsorem magazynu żużlowego jest firma Davi, dystrybutor chemii gospodarczej i kosmetyków. Zapraszamy do Gostynia i oddziałów w Lesznie i Rawiczu.